z biznesu do słuchania.
Rynek pracy można oczywiście badać na wiele różnych sposobów, a stopa bezrobocia nie jest tutaj wcale jedyną miarą. Zespół ekspertów, m.in. z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego czy Fundacji CASE, prowadzi obecnie projekt badawczy pod nazwą Diagnoza Plus. Z analiz wynika, że faktyczna stopa bezrobocia w Polsce jest wyższa niż ta podawana w oficjalnych statystykach, a pochodząca z informacji urzędów pracy. Uczestniczącego w tym projekcie Piotra Lewandowskiego, prezesa Instytutu Badań Strukturalnych, zapytałem, z czego to wynika.
Pamiętajmy, że w urzędach pracy ludzie rejestrują się wtedy, kiedy oczekują, że urząd pracy pomoże im w znalezieniu pracy, wtedy, kiedy chcą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, albo wtedy, kiedy potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tym roku, ze względu na pandemię i te ograniczenia w działalnościach wielu branż, jakie miały miejsce w marcu, kwietniu, w maju, wiele osób na pewno wiedziało, że rejestrowanie się w kwietniu w Urzędzie Pracy nie pomoże im w znalezieniu pracy od razu, dlatego że jeśli ktoś pracował w branży objętej restrykcjami, no to oczywistym było, że jak jedna restauracja się zamknęła, to te inne też teraz nie zatrudniają. Więc to jest pewnie podstawowa przyczyna. Po drugie, w sumie w okresie pandemicznym nie chcielibyśmy nawet tego, żeby ludzie, którzy niestety stracili pracę, od razu zaczynali chodzić i szukać w sytuacji, kiedy kraj był objęty kwarantanną. Więc prawdopodobnie ta przezorność związana z tym, że Urząd Pracy jest jednak miejscem, w którym należy odstać w kolejce, w którym można spotkać ileś tam osób, w którym może być tłok, był drugim czynnikiem odstraszającym. No i po trzecie, wiele osób pewnie założyło, że ten okres utraty pracy może być krótkotrwały. Bo pamiętajmy przecież, że okres kwarantanny w Polsce nie został od razu wprowadzony na 3 miesiące, tylko rząd tak co 2-3 tygodnie go przedłużał na kolejne 2-3 tygodnie. Więc być może część tych ludzi, która straciła pracę w kwietniu, myślała, że to się po prostu zaraz skończy i działalność gospodarcza we wszystkich branżach wróci pełną parą, więc że nie opłaca się rejestrować, jeśli ktoś został zwolniony albo jego umowa nie została przedłużona na przykład w jakiejś restauracji, licząc na to, że za 2-3 tygodnie już będzie normalność.
I pewnie z powodu tego, co pan przed chwilą powiedział, tylko połowa spośród tych około 660 tysięcy osób, które w wyniku pandemii i obostrzeń administracyjnych straciło pracę, postanowiło szukać pracy.
Najprawdopodobniej tak. My nie jesteśmy w stanie zebrać tak detalicznych informacji, zapytać o to wprost. Natomiast biorąc pod uwagę dość dużą dyscyplinę w pierwszej fazie pandemii w Polsce, która była w marcu i w kwietniu, można się spodziewać, że ludzie nie chcieli poszukiwać pracy wtedy, wiedząc a, że szanse jej znalezienia są pewnie nieduże, b, że to się może wiązać z pewnymi ryzykami, c, pewnie wiele osób też czekało, czy się pojawią jakieś tam mechanizmy wsparcia, bo jednak sytuacja była bezprecedensowa i było też dużo niepewności. Dlatego w tej puli, można powiedzieć, nowych osób bez pracy, tych osób, które pracę straciły, istotna część, około połowy, właśnie tej pracy nie szukało. I o ile normalnie powiedzielibyśmy, w normalnej recesji powiedzielibyśmy, że to jest jakiś problem, że ludzie tej pracy nie szukają, no to w takiej sytuacji pandemicznej, w której byliśmy, jesteśmy, nie nazywałbym tego problemem, raczej bym zinterpretował to jako przezorne zachowanie ze strony tych osób tracących pracę, żeby chwilę poczekać.
Na ile pan uważa, że ta sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, taka nietypowa sytuacja, będzie trwała i w dłuższym terminie będzie wpływać na to, jak wygląda rynek pracy, a na ile ona wróci do jakiejś normy sprzed pandemii?
Do takiej normy sprzed pandemii to pewnie nie wrócimy przez dłuższy czas, dlatego że nawet jeśli nie będziemy wracali do pełnego zestawu restrykcji w życiu gospodarczym i społecznym, to w wielu branżach, zwłaszcza tych usługowych, widać obniżenie popytu. Nawet jeśli można już otwierać restauracje, bary i tak dalej, to jest tam ludzi jednak mniej, bo po pozostaje pewna niepewność i ten wirus ciągle gdzieś krąży. Więc może się okazać, że tak samo może być w turystyce zresztą, że nawet jeśli na papierze tych restrykcji już nie ma, to mamy do czynienia z utrzymującym się spadkiem popytu na usługi niektórych branż, no i wtedy można się spodziewać, że poziom zatrudnienia w tych branżach się obniży na dłuższy czas. Nie na kwartał, dwa, tylko to się może utrzymywać przez dłuższy czas. Kluczowa niepewność jest związana z tym, kiedy wystąpi druga fala epidemii i w jaki sposób Polska będzie na tę epidemię reagować. Pamiętajmy, że wprowadzenie kwarantan nie rozwiązuje problemu zagrożenia wirusem jako takiego, ono tylko daje czas. Pozwala nam uniknąć takiej dramatycznej sytuacji, jak na przykład była we Włoszech, i daje nam czas, żeby się przygotować na kolejne. No i teraz jest pytanie istotne, czy jeśli się okaże, że w Europie przykładowo jesienią, powiedzmy w październiku, choć ciężko to przewidzieć, wraca druga fala epidemii, to jak Polska reaguje wtedy? Czy znowu musimy wprowadzać kwarantanny, wszystko zamykać, zamykać szkoły, zamykać centra handlowe, sklepy, bary, restauracje itd.? Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby reagować trochę inaczej, mieć mniejsze restrykcje na życie gospodarcze i społeczne, a bardziej rozbudowany system do testowania, wyszukiwania ognisk, izolowania tych ludzi, co są chorzy? Ciężko w tym momencie to ocenić, to rozstrzygnąć. Jeśli się okaże, że wrócimy do takiego modelu kwarantanny, zamykania się w domach na kilka tygodni, no to te efekty gospodarcze będą się niestety akumulować i ta sytuacja na rynku pracy będzie się konsekwentnie pogarszać na okres roku, dwóch.
Właśnie o tą reakcję chciałem pana zapytać. Mam na myśli reakcję władz, czy to centralnych, czy samorządowych, bo jednak oni bazują na pewnego rodzaju oficjalnych danych. Tymczasem te oficjalne dane nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji. Na ile pan tutaj dostrzega problem nieadekwatności reakcji władz?
Ciężko powiedzieć, bo można byłoby w sumie przyjąć, że skala tego bezrobocia rejestrowanego jest po prostu niedoszacowana wszędzie i przyjąć, że jeśli w jakimś mieście ten wzrost osób zarejestrowanych był dwa razy wyższy niż w innym mieście, to nawet jeśli one oba są zaniżone, to w tym, gdzie bardziej wzrosło rejestrowe, pewnie faktyczny problem też jest większy. Czyli tu trochę taka analogia z tymi danymi epidemiologicznymi, gdzie wiemy, że nie wszystkich chorych się wyłapuje, ale tam, gdzie się ich wyłapuje dużo, tam z większym prawdopodobieństwem jest ognisko. Pytanie, jakie założenia pod tym względem robi ministerstwo i robi rząd? Do końca nie wiem. Na pewno wiemy, że pewne branże są dotknięte bardziej niż inne. W związku z tym, nawet obserwując te cienie, a nie faktyczny stan, czyli tylko ten fragment rynku pracy, na którym ludzie się rejestrują, można by było wydedukować, w których obszarach kraju, czy w których branżach te problemy są największe. Natomiast czy rząd bierze taką poprawkę? No na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.
A jakie pana zdaniem wnioski powinny płynąć z tego, co państwo pokazali w swoich badaniach dla bezrobotnych, dla pracowników, dla pracodawców w końcu?
Cóż, z punktu widzenia osób poszukujących pracy, kluczowa lekcja jest moim zdaniem taka, choć jeszcze jest trochę wcześniej, nie do końca widać, jak trwałe będą te efekty, ale pewnie można podejrzewać, że w niektórych tych branżach, tych, w których właśnie dochodzi do dużej liczby kontaktów społecznych, ta trudniejsza sytuacja się będzie utrzymywała dłużej. O ile na przykład w przemyśle możemy się spodziewać, że sytuacja wróci do normalności trochę prędzej. Z takiego punktu widzenia epidemiologicznego, to w niektórych branżach usługowych może to trwać dłużej. Więc jeśli ludzie poszukują pracy, to taka informacja może być dla nich istotna, że widzimy, że w centrach handlowych popyt nie wrócił do poziomu sprzed epidemii, więc tam pewnie za dużo osób się zatrudniać nie będzie, więc jakieś inne branże mogą być lepszą opcją. Ogólnie widać, jak duże znaczenie ma zapewnienie w takiej sytuacji pandemicznej czy kwarantanny wsparcia dochodowego, bo oprócz tego, że część ludzi straciła pracę, to widzimy też w tych badaniach, że około 30% pracowników miało niższe dochody. Utrzymało pracę, ale miało niższe dochody. Te wszystkie tarcze, które się pojawiły się w Polsce tak dość późno. Każda kolejna była bardziej rozbudowana, natomiast one pojawiły się dość późno. Jeśli będziemy mieli powrót do takich restrykcji, to wówczas to wsparcie dochodowe powinno się pojawić dużo prędzej, czyli powinno być dostępne natychmiast. Można liczyć na to, że państwo będzie już lepiej przygotowane na powtórkę. Dlatego, że jak ludziom spadają dochody, to oni też obniżają swoją konsumpcję. Jak mają dużą niepewność odnośnie tego, jak długo będą się utrzymywały te problemy, to tym bardziej obniżają konsumpcję, zaczynają oszczędzać, bo nie wiedzą, czy nie stracą pracy za jakiś czas. I wtedy taki efekt popytowy rozlewa się też na te inne branże, które niekoniecznie są dotknięte restrykcjami. I ogólnie ten efekt gospodarczy jest bardziej negatywny, niż gdyby tej niepewności nie było, a takie wsparcie dochodowe rekompensujące utracone dochody było dostępne szerzej. Więc jeśli będziemy mieli drugą falę epidemii, znowu takie kwarantanny, to taka szybsza reakcja w tym względzie i utrzymanie dochodów ludności jest tak naprawdę w interesie wszystkich, też biznesu, bo nie będzie tego efektu rozlewania się tego szoku dochodowego na inne sektory.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Piotrem Lewandowskim, prezesem IBS, Instytutu Badań Strukturalnych. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.